Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wiara i rozum muszą iść razem, przypomniał papież w katechezie o świętym Augustynie. Rozpoczniemy relacją ze spotkania z pielgrzymami. Następnie o znaczeniu utworzenia grecko-katolickiej metropolii Sui Juris na Słowacji będzie mówił podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Na zakończenie środowego magazynu przybliżymy początki pallotynów w Polsce. 30 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Wierz, aby zrozumieć i szukaj prawdy, aby uwierzyć. To przesłanie świętego Augustyna Benedykt XVI przypomniał na audiencji ogólnej. W kolejnej z kateches mu poświęconych papież nawiązał do listu apostolskiego z 1986 roku. Jan Paweł II wskazał w nim na aktualność przekonania biskupa z Hippony, że ludzi trzeba prowadzić do nadziei poznania prawdy.
Poszukiwania intelektualne i duchowe świętego Augustyna w szczególny sposób nawiązują do relacji wiary i rozumu. Te dwa wymiary są nieodzowne w poznaniu rzeczywistości. To one pomagają zrozumieć, że Bóg jest tak blisko każdego człowieka. Doświadczenie tej bliskości święty Augustyn streścił w słowach konwersjo, nawrócenie i confessio, wyznanie. Nawrócenie prowadzi do poznania Chrystusa, jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi. On jest drogą wolności i zbawienia, głową Kościoła, z którym jest mistycznie zjednoczony. Dzięki niemu Kościół jest święty. Jest ciałem Chrystusa, w którym On modli się w nas, przez nas i za nas. Spotkanie Chrystusa i osobiste doświadczenie bliskości Boga zmieniło życie świętego Augustyna. Spotkanie z Bogiem podobnie może zmienić nasze życie, o ile dostąpimy tej łaski i doświadczymy tajemnicy nawrócenia.
O świętym Augustynie Benedykt XVI mówił również w słowie do Polaków.
Święty Augustyn uczy nas umiłowania Boga. Znane modlitwy wyznaje, późno cień ukochawem, stale o ciebie ci mawi mnie stowsienia. Twoje światło usunęło moją ślepotę, poczułem i chłonem Ciebie, płonę pragnieniem Twojego pokoju. Niech ta modlitwa obudzi w nas pragnienie poznania Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wśród kilku tysięcy pielgrzymów w auli Pawła VI było około 300 Polaków, w tym arcybiskupi Edward Ozorowski i Kazimierz Nycz.
Kilka spraw do załatwienia w różnych kongregacjach i to była okazja do tego, żeby przeżyć spotkanie z Rzymem i z Benedyktem XVI. To jest jakieś umocnienie więzi Kościoła warszawskiego z Kościołem rzymskim. Ile razy jestem w Rzymie, tyle razy korzystam z okazji, żeby być na audiencji i słuchać tego, co mówi papież, ale przede wszystkim przeżyć na nowo tajemnicę Kościoła.
Oddzielną grupę biskupów przybyłych na audiencję stanowili uczestnicy jubileuszowych uroczystości wspólnoty świętego Idziego. Byli wśród nich biskupi Błażej Kruszyłowicz ze Szczecina i ordynariusz toruński Andrzej Suski.
Zostałem zaproszony na obchody 40-lecia wspólnoty w Rzymie. Jest to wspólnota ekumeniczna, która zaznacza swoją obecność w Kościele Powszechnym. A ponieważ w Toruniu również pielęgnujemy tradycję dialogu ekumenicznego, każdego roku odbywają się tak zwane kolokwia toruńskie nawiązujące do słynnego kolokwium charytatywum, dlatego to środowisko jest mi szczególnie bliskie. Jestem tutaj po to między innymi, ażeby bliżej poznać osoby zaangażowane w ruch ekumeniczny i nawiązać z nimi bliższe kontakty, tak żeby ewentualnie można było również ich zaprosić do Torunia.
W tym roku będziemy obchodzić 25. rocznicę zawarcia Związku Małżeńskiego.
Dziękujemy za zdrowie, za dzieci, za pomyślność w życiu, za to, że dzisiaj jesteśmy też na audiencji u papieża.
Chcemy, aby właśnie ci młodzi ludzie, wracając do swoich środowisk rówieśniczych, właśnie o tym mówili, że byli w Rzymie, gdzie stąpali po śladach Piotra, gdzie doświadczali bliskości pierwszych świadków, którzy swoją krwią oddali życie za Chrystusa i wierzymy, że ci młodzi ludzie też będą o tym świadczyć, że byli, widzieli i będą mówić o tym w swoich środowiskach.
Ksiądz Paweł Lipiński, przebywamy z kolegami z naszego roku, którzy 30 stycznia 1983 roku przyjęli święcenia kapłańskie. Pragniemy podziękować Panu Bogu za te lata łaski. Mieliśmy możliwość sprawienia mszy świętych w grotach Bazyliki Świętego Piotra, także chwil modlitw, zadumy przy grobie Jana Pawła II.
Grecko-katolicką metropolię Sui Juris papież utworzył na Słowacji. Do rangi stolicy metropolitalnej podniósł Preszów, będący dotychczas siedzibą eparchii tego obrządku. Równocześnie utworzył dwie diecezje, które będą sufraganiami preszowskiej metropolii. Do rangi eparchii podniósł dotychczasowy egzarchat apostolski w Koszycach i erygował nową eparchię w Bratysławie. Co oznacza utworzenie u naszych południowych sąsiadów grecko-katolickiej metropolii Sui Juris, czyli o własnym prawie? Zapytaliśmy o to podsekretarza Kongregacji dla Kościołów Wschodnich księdza Krzysztofa Nitkiewicza.
To coś zupełnie innego niż łacińska prowincja kościelna nazywana metropolią. Wschodni metropolita Sui Juris posiada rzeczywistą zwierzchność i władzę nad innymi biskupami, duchownymi, zakonnikami i zakonnicami oraz wiernymi świeckimi danego kościoła w granicach jego terytorium. Razem z innymi biskupami tworzy Radę Hierarchów, która podejmuje decyzje dotyczące liturgii, prawa partykularnego, dyscypliny. Są one potem przedstawiane do aprobaty stolicy apostolskiej, podobnie jak na przykład terny kandydatów na stolice biskupie. Obrządek wschodni dotarł na terytorium obecnej Słowacji wraz z ewangelizacją prowadzoną przez świętych Cyryla i Metodego. Począwszy od XIV wieku, osiedlali się tam również prawosławni z Rumunii i Zakarpacia. Pod względem kościelnym wierni ci podlegali rusińskiej eparchii mukaczewskiej. W 1646 roku Rusini tego regionu powrócili do jedności z biskupem Rzymu w ramach Unii Uszhorodzkiej. 22 września 1818 roku papież Pius VII erygował dla grekokatolików żyjących na obszarze dzisiejszej Słowacji eparchię w Preszowie i mianował pierwszego biskupa. Utworzenie metropolii grekokatolickiej planowano już w 1937 roku, ale zmiany granic, wybuch wojny i prześladowania religijne rozpoczęte wraz z dojściem do władzy reżimu komunistycznego to uniemożliwiły. Kościół grekokatolicki został formalnie zlikwidowany w 1950 roku w ramach pseudosynodu. Biskupów Pawła Petera Gojdicza i Wasyła Hopkę oraz księży uwięziono tylko dlatego, że nie chcieli zerwać jedności z Ojcem Świętym w Rzymie, wyprzeć się Unii oraz wiary katolickiej. Obaj biskupi zmarli na skutek brutalnego traktowania i zostali ogłoszeni przez papieża Jana Pawła II błogosławionymi.
Podczas krótkiej odwilży w 1968 roku władze zezwoliły na przywrócenie grecko-katolickiej eparchii. W następnych latach miała ona jednak, jak cały kościół w Czechosłowacji, ograniczone możliwości działania. Warunki do odrodzenia cerkwi stworzyły dopiero upadek komunizmu i niepodległość Słowacji.
Pierwszym metropolitą Preszowa Benedykt XVI mianował tamtejszego biskupa Jana Babiaka. 54-letni obecnie hierarcha jako kapłan diecezjalny tej eparchii w 1987 roku wstąpił potajemnie do jezuitów. W latach 90. studiował w Rzymie na Orientale, współpracował wówczas z Radiem Watykańskim. W 2003 roku święceń biskupich udzielił mu Jan Paweł II.
Pierwszym ordynariuszem eparchii koszyckiej został 50-letni biskup Milan Hautur, redemptorysta. 16 lat temu został on biskupem pomocniczym w Preszowie, a w 1996 roku egzarchą apostolskim w Koszycach.
Natomiast biskupem nowej eparchii w Bratysławie papież mianował 57-letniego księdza Petera Rusnaka, tamtejszego proboszcza grecko-katolickiego.
Świat. święty Wincenty Pallotti, kapłan rzymski, żył w pierwszej połowie XIX wieku. Jest on nazywany apostołem Rzymu, promotorem apostolskiego powołania ludzi świeckich i poprzednikiem akcji katolickiej.
Ksiądz Jan Korycki, Pallotyn.
Założone przez niego dzieło zjednoczenia apostolstwa katolickiego obejmuje wspólnoty księży i braci Pallotynów, siostry Pallotynki oraz wspólnoty katolików świeckich i wiele osób przynależących indywidualnie. Zjednoczenie to służy aktualnie Kościołowi w 45 krajach świata. W Polsce istnieje dokładnie 100 lat. Centralna uroczystość dziękczynienia jubileuszowego odbyła się 11 listopada minionego roku w Wyższym Seminarium Duchownym Pallotynów w Ołtarzewie koło Warszawy. Nawiązując do tego stulecia, chcę przekazać dzisiaj słuchaczom Radia Watykańskiego krótką informację o początkach Pallotynów w Polsce. Założycielem Pallotynów Polskich jest ksiądz Alojzy Majewski, kapłan diecezji warmińskiej, który po 7 latach służby w diecezji, między innymi w Świętej Lipce, w roku 1901 wstąpił do Pallotynów w Niemczech z myślą o przeszczepieniu tej rodziny zakonnej do Polski. Dlaczego tak uczynił? Po pierwsze dlatego, że zachwyciła go duchowość Pallotiego, bardzo otwarta na ludzi świeckich, i po drugie dlatego, że jednym z zadań, które podejmowali i podejmują Pallotyni, jest praca duszpasterska wśród emigrantów. Ksiądz Majewski, odwiedzając od czasu do czasu krewnych w Niemczech, zwłaszcza w Nadrenii, widział, jak bardzo Polacy potrzebowali duszpasterstwa w języku polskim. Zdecydował się więc wstąpić do Pallotynów w Niemczech, poznać dokładnie duchowość i historię tego stowarzyszenia, złożyć konsekrację zakonną i prosić o pozwolenie wyjazdu na tereny polskie, by tam przygotowywać przyszłych duszpasterzy emigracji polskiej i misjonarzy. Tak też zrobił, wstępując do Pallotynów w Limburgu 7 marca 1901 roku. Po odbyciu rocznego nowicjatu, połączonego częściowo z posługą duszpasterską wśród Polaków w Niemczech i po złożeniu konsekracji pallotyńskiej 24 czerwca 1902 roku, przełożeni zaproponowali mu najpierw wyjazd na kilka lat na misję do Kamerunu w Afryce, a dopiero później do Polski. Przyjął tę propozycję, bo czuł, że praca misyjna poszerzy jego horyzonty i przygotuje go lepiej do zadań przyszłego założyciela Pallotynów na terenach Polski. W Kamerunie pracował prawie 4 lata, a przy tym ciągle myślał o kształceniu misjonarzy w Polsce. Gdy przyjechał na pierwszy urlop do Europy, poprosił na nowo o danie mu możliwości wyjazdu do Polski. Tym razem otrzymał nie tylko pozwolenie, ale pomoc w osobie księdza Alojzego Hibnera, młodego Pallotyna Polaka pochodzącego z Pomorza, a wyświęconego na kapłana we Włoszech. Był to rok 1907. Sprawa otwarcia domu zakonnego lub nowej placówki duszpasterskiej na terenach polskich nie była łatwa, gdyż, jak wiemy, Polska była wtedy pod zaborami. Niemcy kładli wielki nacisk na germanizację w zaborze pruskim, ogromne trudności były w zaborze rosyjskim, a dużo łatwiej w zaborze austriackim. Stąd ksiądz Majewski udał się właśnie tam, na teren zaboru austriackiego. Arcybiskup Lwowa Józef Bilczewski, ogłoszony świętym w 2005 roku, z otwartym sercem przyjął dwóch pierwszych Pallotynów do swej archidiecezji. Dał im maleńką parafię w Antoniówce koło Kochawiny, położoną w odległości około 70 km od Lwowa. Wyraził też zgodę na otwarcie nowicjatu dla kandydatów i na wszczęcie starań o wydawanie czasopisma Królowa Apostołów. Początki były bardzo trudne. W dniu 11 listopada 1907 roku ksiądz Majewski i ksiądz Hibner zostali oficjalnie wprowadzeni do kościoła i do pustego domu, ale przyjęli to jako wielki dar i szansę rozwoju. Oto jak ksiądz Majewski opisuje ten pierwszy dzień.
Tak się zdarzyło, że 11 listopada, w sam dzień świętego Marcina, sprowadziliśmy się do Antoniówki. Oprócz trochę bielizny i najważniejszych rzeczy w małych ręcznych walizkach nic nie posiadaliśmy. Pościel pożyczył nam ksiądz prałat Trzopiński. Z jego kuchni otrzymaliśmy kilka chlebów, kiełbasy. Razem z księdzem prałatem pojechaliśmy do Antoniówki. Na miejscu cała filia nas oczekiwała. Zostaliśmy uroczyście przyjęci i wprowadzeni do kościoła, gdzie ksiądz prałat do wszystkich przemówił i nam i ludziom życzył błogosławieństwa Bożego. W domu siostry mieszkające obok przygotowały dla nas jeden pokój i ofiarowały nam od siebie pierwsze meble, stół, kilka krzeseł. Po południu rozeszli się wszyscy, ksiądz prałat odjechał. Wieczorem byliśmy już sami. Trochę dziwno nam się zrobiło. W dość obszernym domu nie było ani żywej duszy. Przewyższała nas jednak radość i dobry humor, bo byliśmy nareszcie u siebie.
Ksiądz Majewski i ksiądz Hibner byli odważni i mieli wielkie zaufanie do Pana Boga. Służba duszpasterska zaczęła się natychmiast. Wkrótce Pan Bóg dał pierwsze powołania i trzeba było podjąć pracę formacyjną, a po dwóch miesiącach, w styczniu 1908 roku, wydali we Lwowie pierwszy numer miesięcznika Królowa Apostołów, i to w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. Dwa lata później, w 1909 roku, kupili dom koło Wadowic i otworzyli tam niższe seminarium duchowne pod nazwą Kolegium Marianum, przygotowujące chłopców do matury. Bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej otworzyli też w Wadowicach własne studium filozofii jako pierwszą część studiów wyższych przygotowujących do kapłaństwa. Pomimo dużych strat personalnych i materialnych w czasie pierwszej, a zwłaszcza II wojny światowej, Palotyni rozwijali się prężnie. W 1948 roku, w kilka miesięcy po śmierci założyciela księdza Alojzego Majewskiego i w 40 lat od jego przyjścia na tereny polskie, w Polsce i we Francji było 222 Palotynów polskich. Księży, braci, kleryków i nowicjuszy. A jeden z pierwszych wychowanków księdza Majewskiego, ksiądz Wojciech Turowski, w 1947 roku został wybrany na stanowisko przełożonego generalnego całego stowarzyszenia.
O początkach pallotynów w Polsce mówił ksiądz Jan Korycki. Tu Radio Watykańskie i na tym kończymy nasz środowy magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.